Laudetur Jezus Chrystus. Ostatnio, w drugą niedzielę Wielkiego Postu, mieliśmy okazję dostrzec, tak naprawdę Kościół pokazał nam osobę Abrahama. I chciałbym się trochę na tym skupić, ponieważ jak ktoś, powiedzmy, jest trochę dalej od Pana Boga albo nie do końca ma doświadczenie Kościoła i słyszy, że Kościół mówi zabij swojego syna, bo nie, ponieważ taka była propozycja Abrahama, no może nieco się tym przestraszyć. Myślę, że tak bym to ujął. Oczywiście miałem też taką fajną dyskusję z jednym z kapłanów z parafii na ten temat, czy przypadkiem na przykład Abraham w dobrej wierze, bo tak mu się wydawało, nie popełnił błędu. My oczywiście wiemy z nauczania Kościoła o tym, że Pan Bóg nie mógłby prosić o coś takiego w momencie, kiedy wcześniej złożył zupełnie inną obietnicę. Więc to jest nielogiczne. Natomiast on, kiedy był w centrum tych doświadczeń, nie potrafił chyba mieć takiego spojrzenia. Oczywiście bogactwo Kościoła dzisiaj polega na tym, że kiedy mam bardzo poważne wątpliwości, z czymś sobie nie radzę, muszę coś rozeznać, po prostu mogę pójść do konfesjonału, zapytać Jezusa. Kapłan w konfesjonale w jakiś sposób pomoże rozeznać i z kategorii problemów wydaje mi się, nagle mamy coś, powiedzmy, bliskie pewności. Natomiast jeśli chodzi o osobę Abrahama, ponieważ tutaj trzeba nie tylko spojrzeć na ten fragment, w którym Bóg oczekuje, że ten zabije swojego syna, czyli złoży w ofierze, ale trzeba spojrzeć, dlaczego akurat to był Abraham. Kim był Abraham? Co w nim było wyjątkowego, że Pan Bóg akurat do niego na przykład skierował tę prośbę? Czyli pierwsza taka rzecz, którą ja bardzo mocno dostrzegam i która mnie fascynuje w jego osobie, to jest jego hojność. Czyli pomimo trudnych doświadczeń, pomimo tego, że Abraham ma 100 lat, jego żona Sara 96 lat, wiele lat prosi o dar potomstwa i Pan Bóg nie słucha, znaczy, oczywiście słucha, ale nie wypełnia jeszcze tej obietnicy. Myślę, że każdy, który w małżeństwie stara się o dziecko i nie może mieć tego dziecka, wie, jaki dramat przeżywał w tym momencie Abraham. To jest bardzo trudna sytuacja. Wiele małżeństw zadaje sobie pytanie, Panie Boże, jesteśmy Ci wierni, staramy się, dlaczego nie dajesz nam daru potomstwa, a na przykład ludziom niewierzącym, którzy mają Ciebie gdzieś, dajesz dwójkę, trójkę czy czwórkę dzieci. To nie jest sprawiedliwe, Panie Boże. W związku z tym mamy właśnie dzisiaj, tego dnia, w Kościele pokazaną tę sytuację. Czyli Abraham zmaga się z tym trudem. Pan Bóg nie chce mu dać dziecka. Oczywiście Abraham się złamał i razem ze swoją niewolnicą Hagar mieli dziecko, więc to pokazuje też pewną rzecz. Natomiast w momencie, kiedy Pan Bóg chce, aby złożyć obietnicę ze swojego syna, to nie zwraca uwagi wcale na dziecko niewolnicy, czyli z nieprawego łoża. Zwraca uwagę tylko na to dziecko, które powstało na skutek obietnicy. Więc mamy ten fragment. Co jeszcze jest tutaj ważne? Kiedy Abraham już był, powiedzmy, troszeczkę podłamany tą sytuacją, że nie może mieć dziecka, siedział pod dębami Mamre. Bardzo ważne określenie w ogóle, ponieważ Mamre oznacza gorycz, czyli siedział pełen goryczy na swój los z tym, że Pan Bóg nie chce go wysłuchać. I nagle pojawia się trzech mężczyzn. My wiemy z perspektywy dzisiejszej nauki, że to był Bóg. On jeszcze tego nie wiedział. Podchodzą do niego i on chce ich ugościć. Prosi swoją żonę, Sarę, żeby upiekła im placków z 3 efy mąki. To już pokazuje jego hojność, ponieważ 1 efa to jest około 7 kg. W związku z tym zrobił im placków z 21 kg mąki. No to wojsko można byłoby wyżywić, a on tylko dla 3 mężczyzn taką ilość wystosował. Więc to pokazuje pewne rzeczy. Co więcej, ci mężczyźni, zdziwieni jego hojnością, mówią, że za rok o tej porze jego żona Sara będzie tuliła dziecko. Sara oczywiście z tego się śmieje, Abraham się śmieje. Ci mężczyźni pytają Sary, czemu ona to robi, czemu się śmieje. Ta zaprzecza, mówi, nie, ja się wcale nie śmieję. Natomiast fajne jest to, że to dziecko, które później się pojawiło, czyli Izaak, w takim wolnym tłumaczeniu z hebrajskiego, oznacza po prostu śmiejący się. Czyli Bóg dotrzymał słowa, które dał Abrahamowi, złożył pewną obietnicę, dotrzymał tego słowa i to jest niesamowity obraz człowieka tak hojnego. I dzisiaj ten fragment, który chcę wam pokazać, to jest właśnie ten fragment, że Bóg dalej sprawdza Abrahama. Czyli już nie mówi: Abrahamie, wiesz, ja się cieszę, że jesteś taki hojny. Już nie mówi: wystarczy mi to, że dajesz mi tak wiele. Daj mi wszystko. Oddaj mi swojego syna. Bardzo trudna rzecz. I ten oczywiście jest tak hojny, że się nie cofa. To jest właśnie to. I myślę, że w oparciu o dzisiejsze czasy spojrzałbym właśnie na to trochę inaczej. Czyli czy ja potrafię być hojny dla Pana Boga? Czyli Pan Bóg mówi: nie to, żebyś dał mi 3 minuty pacierza. Daj mi wszystko. Jezus Chrystus powiedział: masz kochać Boga całym sercem, całym umysłem, całą wolą i tak dalej. Drugiego człowieka tak jak siebie. Zwróćcie na to uwagę. Na przykład jest sobie student, który uczy się do sesji, nagle włącza sobie Netflixa, obejrzy sobie serial, jeden odcinek, drugi, zaraz później trzeci, czwarty i tak mija cała noc. Czyli jakoś tego czasu zupełnie nie czuje. Po prostu całą noc przeznaczył na oglądanie serialu. Ktoś na przykład sobie włączy telefon, mówi: on, to dzisiaj 10 minut sobie posiedzę. Przecież wiemy, że to jest niemożliwe. I zaraz później mija pół godziny, godzina, ponieważ człowiek spędził tyle na telefonie. Czy mamy takie podejście w relacji do Pana Boga? Czyli do tego, bo ktoś powie: ja nie mam czasu, nie mam możliwości. Skoro na telefonie człowiek ma tyle czasu, żeby posiedzieć, skoro człowiek ma tyle czasu, żeby w cudzysłowie nic nie robić, skoro ma tyle czasu, żeby oglądać jeden odcinek za drugim przed serialów, w związku z tym, czy ja przeznaczam też tyle czasu dla Pana Boga? Czy zazwyczaj jest takie myślenie, że no to dzisiaj już 10 minut się pomodliłem, to już jest bardzo dużo, jestem dobrym katolikiem. To już jestem tak dobrym katolikiem, że bardziej nie można. To nie jest hojność. Ty wyznaczasz Panu Bogu czas, liczysz Mu, że tyle to jest dobrze, tyle to jest źle. Bądź hojny, oddaj Panu Bogu ten czas. To jest dla mnie wyjątkowo ważne. Co więcej, myślę, że można jeszcze dalej w tym takim rozmyślaniu pójść. Są osoby przecież regularnie praktykujące, są osoby, które modlą się i powiedzą: nie, proszę księdze, jakie 10 minut? Przecież ja różaniec odmawiam. Tak? Codziennie, proszę księdze, odmawiam różaniec. To też nie tędy droga. Znaczy, to jest piękne, jak najbardziej trzeba, ale ja chcę dzisiaj pokazać, że w osobie Abrahama Bóg mówi: masz być hojny, daj mi wszystko. Oczywiście, jeśli to miałoby być kosztem obowiązków codziennych, które mamy, no to nie. Ale jeżeli nie muszę, a nie bierz zegarka na modlitwę, pójdź, spotkaj się z Panem Bogiem. Bądź dla Niego hojny w tym wszystkim. Więc na to bym chciał zwrócić uwagi. Czyli Bóg uczy nas hojności, nie rozrzutności, ale hojności. Natomiast jest jeszcze jeden ważny fragment, który był pokazany w Kościele, jeśli chodzi o osobę Abrahama, a mianowicie, że dzieciom Abrahama będzie się wiodło dobrze, tak, że ludzie będą zazdrościć i życzyć sobie samemu właśnie takiego szczęścia. Bardzo ważny fragment. Kiedyś była taka dyskusja w Kościele na to, czy można dziedziczyć grzechy rodziców, czyli tak zwany grzech międzypokoleniowy. Kościół oczywiście to odrzucił, mówiąc: nie ma czegoś takiego jak grzech międzypokoleniowy. Każdy odpowiada na własne konto. Oczywiście można ponosić skutki i konsekwencje. To na przykład tego, jak mnie rodzice wychowali. Na przykład tata jest alkoholikiem, a to oznacza, że ja jako dziecko do końca życia będę w jakimś stopniu większym bądź mniejszym ponosił tego skutki i konsekwencje. Będę miał problem z emocjonalnością, będę miał problem na przykład z pewnością siebie, będę potrzebował dużo więcej czasu, żeby wyjść na prostą. Czyli ponoszę konsekwencje i skutki. Na przykład rodzice byli niewierzący, w związku z tym ja będę potrzebował dużo więcej czasu i takiej walki o wiarę, żeby odkryć Pana Boga i tego, co ma do przekazania. Rodzice na przykład nie mieli w ogóle czasu dla dziecka. W związku z tym dziecko będzie potrzebowało więcej czasu, żeby wyjść na prostą. To są skutki, konsekwencje. Natomiast rzecz ma się trochę inaczej z błogosławieństwem. Tak bym na to spojrzał. Zwróćcie uwagę na to, że skoro Abraham był wierny Panu Bogu, podejmował słuszne decyzje, mądre decyzje, to Pan Bóg będzie tak błogosławił jego dzieciom i wnukom, że inni będą tego zazdrościć. I myślę, że to jest zadanie dla dzisiejszego ojca, każdego ojca, żeby w taki sposób podejmować słuszne, mądre decyzje w poszukiwaniu Pana Boga, żeby być mężczyzną tak wierzącym i oddanym Panu Bogu, po to, żeby nawet moim dzieciom czy wnukom było łatwiej. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, ponieważ ma niewierzącego tatę, to nie znaczy, że sprawa jest przegrana. Może zacząć przecież od zera na własne konto. Ale tak sobie porównuję, jest różnica, na przykład w czymś takim, że dziecko kończąc studia, na przykład chce rozpocząć swoje życie i wie, że musi spłacić kredyt rodziców, na przykład, i jeszcze swój kredyt wziąć ewentualnie, żeby po 40 latach poczuć jakąkolwiek wolność. A na przykład między czymś takim, że dziecko kończy studia i rodzice mówią, wiesz co, kupujemy ci mieszkanie, żebyś miał łatwiejszy start. Tak bym to porównał, czyli to kupienie mieszkania, czyli ten łatwiejszy start, to jest właśnie to błogosławieństwo taty. Czyli jeżeli mężczyźni będą oddani Panu Bogu, Pan Bóg w taki sposób będzie błogosławił dzieciom. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, co jest dla mnie też myślę, że istotne, ja oczywiście przestrzegam bardzo często kobiety, które są zakochane, żeby nie decydowały się na stały związek z mężczyzną, który jest niewierzący. Bardzo rzadko to się udaje. To jest prawdopodobieństwo, że się uda, to będzie bliskie zeru. Oczywiście mogą być to poprawne małżeństwa, może nawet jakoś fajnie się układać w niektórych przypadkach. Większość przypadków, które znam, pokazują mi po prostu, że małżeństwa się rozleciały właśnie przez wiarę, ponieważ kobieta cały czas w jakiś sposób chciała być wierząca, a mężczyzna tylko na początku mydlił oczy, mówiąc, że oczywiście nie będzie przeszkadzał wychowaniu katolickim dziecka, że będzie chodził nawet na mszę świętą, a w dniu ślubu jakoś wszystko nagle zostało pozmieniane i nagle mężczyzna powiedział, że już nie chce. W związku z tym, jeżeli szukacie, kochane panie, mężczyzn, to niech pierwszeństwo będzie miał to oczywiście, żeby był rozsądny, mądry, odpowiedzialny, bo to dojrzała miłość jest ważna, ale aspekt wiary też jest istotny tutaj. Zwróćcie uwagę na to, że tam, gdzie mężczyzna podejmował słuszne decyzje w odniesieniu do Pana Boga, tam Pan Bóg mógł błogosławić. Czyli dzisiaj dwie rzeczy. Pierwsze, pamiętajcie o tym, żeby być hojnym dla Pana Boga. Nie szczędźcie Mu czasu, nie szczypcie się tutaj z tym czasem. Po prostu daj Panu Bogu swój czas. Kochaj go całym sercem, umysłem, wolą i tak dalej. A druga rzecz, niech mężczyźni starają się być wierzący i podejmują słuszne, mądre, roztropne decyzje. Dzięki wam, panowie, wasze dzieci będą miały łatwiejszy start. Bardzo o to proszę. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.